A jest z nami wirusolog i mikrobiolog profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, skoro mamy 2-3-4 tysiące nowych zakażeń każdego dnia w ostatnich dniach, to jest sygnał, że zapanowaliśmy nad wirusem i możemy pozwolić sobie na luzowanie, odmrażanie życia społecznego?
Dzisiaj widzę, że to pytanie jest popularne, bo ktoś jest zostało zadane. Ja niestety takich odpowiedzi jasnych nie mam. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, że od zapanowania nad pandemią jeszcze kawałek drogi jesteśmy. Cofnęliśmy się spod ściany, pod którą byliśmy jesienią, natomiast jesteśmy dalej w środku zimy. Przypominam, że w zeszłym roku cała historia się dopiero zaczynała w styczniu i na tym etapie myśleliśmy o tym, czy wyjdzie wirus z Chin. Także jeszcze sporo drogi przed nami, dopóki nie osiągniemy jakiegoś względnego bezpieczeństwa.
No tak, ale wiedząc o tym, jakimi drogami chadza koronawirus, to myśli pan, że możemy sobie pozwolić na przykład na otwarcie galerii handlowych, bo o tym mówi chociażby wicepremier Gowin, doradza rządowi, żeby to za kilka dni zrobić.
Mi się wydaje, że ważne jest nie co, tylko jak, że właściwie bardzo dużo rzeczy można zrobić tylko z zachowaniem pewnych zasad. Ja nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć, czy otwarcie galerii będzie bardzo złym pomysłem, czy tylko nie najlepszym. Mówię w tym momencie o kwestii wirusologicznej, bo jest jeszcze ta druga prawda, która mówi, że te skutki ekonomiczne mogą być gorsze od samej pandemii. Natomiast o ile nie potrafię odpowiedzieć, czy w tym momencie otwarcie galerii jest bezpieczne, to na pewno można powiedzieć, że zrobienie tego w sposób nieodpowiedzialny i w sposób może nie bezmyślny, ale bez głębszego zastanowienia będzie miało efekt negatywny.
To jeszcze...
Przykładowo tutaj można opisać, co się wydarzyło ze szkołami, prawda? Teraz uruchomione zostały szkoły 1-3, natomiast zostały uruchomione w pewnym reżimie sanitarnym, który przynajmniej daje nadzieję, że będą one w stanie funkcjonować. Wprowadzenie zasad takich jak asynchroniczne przerwy, czy takie właśnie bańki obejmujące poszczególne klasy, może sprawić, że efekt nie będzie aż tak piorunujący jak jesienią.
Tak, ale już dzisiaj Ministerstwo Zdrowia ogłasza, że w szkołach nie nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań. Ja się zastanawiam, ciesząc się oczywiście, że tak jest, czy nie za wcześnie mówimy o tym sukcesie?
No tutaj mogę powiedzieć obiektywnie, że jeszcze trochę za wcześnie, żeby powiedzieć o tym wzroście czy nie wzroście, dlatego że okres inkubacji tej choroby jest stosunkowo długi i niestety zajmie to troszkę więcej czasu. Na pewno to jest dobra wiadomość, że na razie nie widzimy żadnych efektów negatywnych. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie.
To jeszcze jedno pytanie do wirusologa a propos tego, jakimi drogami chadza wirus. No bo właściciele stacji narciarskich zapewniają, że narciarstwo alpejskie to jest absolutnie bezpieczny sport i do tego jest na powietrzu. No i mówią, że będą otwierać stoki narciarskie. To jak jest z tym narciarstwem? Otwierać stoki?
Znaczy, pytanie chyba nie jest do wirusologa, tylko do narciarza, natomiast problem polega chyba na czymś troszkę innym, bo ile faktycznie zjeżdżając samodzielnie po stoku, zagrożenie specjalnie dla nikogo nie stanowimy, to już apreski jest takim doskonałym medium do przenoszenia się wirusa. Widzieliśmy to w Austrii w poprzednim sezonie, jak właściwie właśnie centrum narciarskie stało się zarzewiem zakażeń. Widzimy to w tym roku, również takie doniesienia płyną z innego kraju europejskiego, że faktycznie te centra narciarskie stanowią zagrożenie i to jest też kolejny przykład właśnie jak to robimy. Jeżeli będziemy to robili odpowiedzialnie, my jako ludzie również, to prawdopodobnie będzie bezpieczne otwarcie bardzo różnych części, że tak powiem, gospodarki czy życia. Jeżeli nie będziemy robili tego odpowiedzialnie i będziemy, że tak powiem, chowali głowę w piasek i udawali, że zagrożenia nie ma, to za chwilę po prostu się to z powrotem zamknie.
Profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z nami. Panie profesorze, kiedy zaczęliśmy badać brytyjską odmianę koronawirusa w Polsce?
To znaczy, pyta pan o to, kiedy moja grupa się tym zajęła?
Tak, dokładnie
kiedy
tak.
Kiedy został pan o to poproszony? To znaczy, to było 2 tygodnie temu, faktycznie podjęliśmy się takiego zadania, żeby zobaczyć, co się dzieje.
A dziwił się pan trochę, czy to nie aby za późno się za to zabieramy, wiedząc na przykład, ilu Polaków mieszka na Wyspach Brytyjskich, ilu przyleciało do Polski na święta?
No, to powinno być monitorowane w trybie stałym tak naprawdę od początku pandemii.
To dlaczego nie było wcześniej? Pan próbował dopytywać, proponować, żeby te badania robić?
My to badanie prowadziliśmy na wiosnę, natomiast później inny ośrodek przejął, że tak powiem, koordynację tych badań, w związku z tym my się z tego wycofaliśmy. No niestety nie damy rady robić wszystkiego cały czas i też się próbujemy dzielić. No w tym momencie faktycznie jakieś 2 tygodnie temu wróciliśmy do tematu. W zeszłym tygodniu, w piątek, tak naprawdę w większości spłynęły do nas próbki, które zostały pobrane w różnych częściach kraju, właściwie w każdym województwie. No i te analizy już ruszyły, także pierwsze wyniki już mamy. Ja szczegółowych wyników nie chcę podawać w tym momencie, bo to już są początkowe wyniki dla niewielkiej liczby próbek. Natomiast faktycznie wydaje się, że ta metoda screeningu szybkiego jest skuteczna.
Tak. Ale my jesteśmy w stanie oszacować, panie profesorze, jaka część pacjentów, czy my jesteśmy w stanie oszacować na podstawie waszych badań, jaka część pacjentów w Polsce zakażonych koronawirusem mogła być zakażona właśnie tą brytyjską odmianą?
No właśnie na tym polegają te badania, także do tego dążyłem, że ta pierwsza część tych badań to jest taki screening, zrobienie takiego obrazka losowo wybranych próbek, jaki odsetek stanowi wariant właśnie ten, który pojawił się na Wyspach Brytyjskich, ten, który pojawił się w południowej Afryce, jeżeli on występuje, czy ten, który pojawił się w Ameryce Południowej. Także to jest ten szybki screening, który teraz prowadzimy na kilkuset próbkach, natomiast docelowo chcemy faktycznie wdrożyć taki system monitorowania zmienności genetycznej wirusa w Polsce w przestrzeni najbliższego roku.
No tak, ale na tym etapie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest skala
zakażeń? Nie, właśnie mówię, że próbki spłynęły w piątek, mamy Czekamy. Pierwsze wyniki z tych analiz dla, no teraz dzisiaj dostałem dla 30 pierwszych próbek, ale jeszcze trochę za wcześnie, żeby dzielić się tym, jaki to jest odsetek, bo to jest zbyt mała grupa, że tak powiem.
Większa zakaźność tego brytyjskiego koronawirusa, tej brytyjskiej odmiany, jest podawana w wielu przekazach niemal że jako pewnik. To rzeczywiście tak jest? Możemy na pewno powiedzieć, że on jest bardziej zakaźny niż wcześniejsze odmiany?
Na pewno on ma lepsze parametry, jeżeli chodzi o zdolność utrzymania się w populacji. Taki fitness ma troszkę lepszy niż jego konkurenci, czy te wcześniejsze warianty, które krążą, dlatego że wypiera jakby te pozostałe warianty. Natomiast dla mnie dalej pozostaje nie do końca jasne, na ile za te takie bardzo nagłe wybuchy epidemii odpowiada tylko ten wariant, a na ile to jest również, no powiem szczerze, albo brak odpowiednich zasad na poziomie państwa, a również nieodpowiedzialność na poziomie poszczególnych osób. Także tutaj myślę, że tych czynników jest na tyle dużo, że te analizy korelacyjne w tym momencie są obarczone sporym błędem. Na pewno jest to ważna informacja dla epidemiologów, na pewno no, my się temu bardzo bacznie przyglądamy, co się dzieje, zresztą też dlatego zaczęliśmy te analizy, natomiast na pewno to nie jest powód do tego, żeby panikować i czynić jakieś takie nierozsądne, że tak powiem, ruchy.
A czy wiemy w tym momencie coś na pewno o jego śmiertelności? Czy ona jest większa, czy taka sama jak w przypadku innych odmian?
No powiem szczerze, że z badań, które ja widziałem, wynika, że tutaj ani śmiertelność, ani ciężkość przebiegu się nie zmienia. Natomiast no, jest to faktycznie sprzeczne z doniesieniami niektórymi, że tak powiem, politycznymi, które się pojawiły w przestrzeni publicznej, ale tych jakby no, nawet nie śmiem komentować.
Brytyjski premier Boris Johnson już orzekł, że on rzeczywiście, ten wirus jest bardziej śmiertelny.
No pozostaje mi poczekać na to, aż uzasadni.
Krzysztof Pyrć, profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszamy i słuchaczom tymczasem dziękujemy. Panie profesorze, czy to jest tak, że im bardziej wchodzimy w szczepienia przeciwko koronawirusowi, tym więcej będzie odmian, mutacji koronawirusa?
No wydaje się, że tutaj jest troszkę inny problem. Wchodzimy w okres, kiedy jest bardzo dużo już ozdrowieńców, którzy powoli zaczną tracić odporność, w których ten układ odpornościowy będzie częściowo działał, więc będzie na przykład hamował rozwój takiej bardzo ciężkiej choroby, natomiast nie zablokuje zakażenia. Czyli ten wirus będzie dosyć efektywnie się namnażał w organizmie takiego gospodarza, a jednocześnie będzie ta presja. I to będzie powodowało, że takie wybierane będą, czy promowane będą takie warianty, które są w stanie troszkę lepiej się namnażać w obecności właśnie takiej suboptymalnej odpowiedzi immunologicznej. To będzie faktycznie, no można założyć, że będzie generowało takie warianty, które teraz widzimy i można się spodziewać, że takich nagłówków troszkę jeszcze zobaczymy. Na razie no, te wiadomości, które docierają z ostatnich dniach, nie są takie złe, bo okazało się, że ten wariant, który budził największy niepokój, ten wariant z południowej Afryki, no jednak poddaje się tej odpowiedzi, która powstaje po szczepieniu, przynajmniej jedną ze szczepionek. Poddaje się trochę słabiej niż ten oryginalny wariant, natomiast jednak wydaje się, że będzie to wystarczające.
to ile mamy czasu na skuteczną operację szczepienia Polaków? To znaczy, kiedy powinniśmy zaszczepić tych 20, może 25 milionów ludzi w Polsce, tak żeby ci pierwsi zaszczepieni nie stracili odporności, zanim ci ostatni dostaną szczepionkę? Kiedy powinniśmy skończyć szczepienia?
Na razie nie wiemy, jak długo ta odporność po szczepieniach będzie się utrzymywała. Wygląda na to, że znacznie dłużej niż po naturalnym zakażeniu, ale to są na ten moment spekulacje też dużej części. Natomiast problem polega na tym, że im szybciej tak naprawdę zapewnimy to, że wirus nie będzie się tak dynamicznie przenosił, tym jest mniejsza szansa, że powstają warianty oporne, dlatego że za każdym razem, jak wirus dostaje się do organizmu gospodarza, to się bardzo dynamicznie namnaża i powstaje cała masa różnych jego odmian i wariantów właśnie. I na tym etapie dochodzi do selekcji, czyli im szybciej zahamujemy rozwój pandemii na świecie, tym większa szansa, że unikniemy powstania takich wariantów, które będą właśnie oporne, że będzie konieczność doszczepiania się na przykład.
Im szybciej zahamujemy pandemię na świecie, i tu jest ważne pytanie, bo jeśli będzie tak, że Zachód się zaszczepi, a ubogie kraje, chociażby w Afryce nie, to nie będzie szansy zatrzymania tej pandemii.
No, myślę, że tego wirusa tak całkiem to się nie pozbędziemy nigdy. Miejmy nadzieję, że po prostu on stanie się takim endemicznym koronawirusem, jak pozostałe te sezonowe i za jakiś czas, kiedy już uzyskamy odporność na drodze głównie szczepień, on po prostu nie będzie powodował u nas tak ciężkiej choroby.
Kiedy słyszy pan polityków w Europie chociażby, ale na świecie także, że do lata uzyskamy odporność stadną, to co pan myśli?
No, trzeba myśleć pozytywnie, natomiast dostępność szczepionek pozostawia pewne wątpliwości w tym temacie.
No dobrze, a jeżeli się zaszczepię, to nadal mogę zachorować na COVID-19? Odpowiedź A, odpowiedź B, nie zachoruję, ale mogę być nosicielem wirusa. Która jest poprawna?
Obie są poprawne, dlatego że pamiętajmy, że ta szczepionka nawet w tych warunkach badania klinicznego wykazała skuteczność na poziomie 95%, czyli tam też były osoby, które zachorowały na COVID-19, natomiast nie było ciężkich przypadków. W tej grupie pojawiły się przypadki właśnie w znacznie mniejszej liczbie niż w przypadku grupy kontrolnej, które zachorowały, ale objawy były bardzo, bardzo łagodne. Więc to jest odpowiedź A, natomiast odpowiedź B, na ile szczepionka zablokuje możliwość w ogóle zakażenia się, a na ile te objawy będą po prostu łagodniejsze. Tutaj te pytania jeszcze otwarte, te badania trwają, natomiast te wstępne wyniki wykazują, że również ograniczona, znacznie mniejsza jest liczba osób, które w ogóle się zakażą. Na zdrowy rozsądek, który poparty tym, że osoby bezobjawowe lub skąpoobjawowe są mniej zakaźne niż te osoby, które są silnie objawowe, wskazuje na to, że jednak ta szczepionka będzie bardzo pomocna, również w takim kontekście odporności zbiorowiskowej, nawet jeżeli nie będzie blokowała całkowicie możliwości zakażenia czy transmisji.
A co dzisiaj wiemy o reinfekcjach? Czy jest coś, co łączy tych pacjentów, którzy chorują na COVID-19 drugi raz?
Nie potrafię odpowiedzieć, co ich łączy, natomiast jest to, że całkowicie spodziewane, że te reinfekcje będą występowały i prawdopodobnie będą występowały coraz częściej. W przypadku pozostałych koronawirusów my chorujemy z powodu zakażenia właśnie tymi wirusami co roku właściwie. Co roku praktycznie wszyscy przechorowujemy te zakażenia, one bardzo często ich nawet nie zauważamy, one są właśnie bezobjawowe, czasami mamy trochę kataru. Natomiast właśnie z tych badań, które były prowadzone na podstawie danych z ostatnich 35 lat, można wysnuć taki wniosek, że ta odpowiedź po zakażeniu koronawirusami utrzymuje się tam przynajmniej 3-6 miesięcy, a później zaczyna słabnąć. Właśnie po roku już właściwie wszyscy jesteśmy wrażliwi z powrotem na to zakażenie. Czy tak dokładnie będzie w przypadku SARS-CoV-2? To na pewno się okaże. Natomiast można się spodziewać, patrząc po tym, że coraz więcej tych reinfekcji jest zgłaszanych i widzimy, że faktycznie coraz więcej tych pacjentów się pojawia.
To teraz pytanie od redaktora laika do pana profesora, bo spojrzałem do waszego opracowania, najnowszego opracowania inicjatywy Nauka przeciw pandemii i tam jest mowa między innymi o komórkach B pamięci, czyli takich, które przechowują informacje o białku wirusa i gdy trzeba uruchamiają proces produkcji przeciwciał, gdyby w organizmie pojawił się wirus. Pytanie, czy dobrze to wszystko rozumiem? No bo tak, jeśli jako ozdrowieniec zrobię sobie na przykład teraz test na obecność przeciwciał w organizmie, i ten test wykaże, że tych przeciwciał nie mam, to wcale nie musi oznaczać, że nie jestem chroniony, że nie mam tej odporności zapisanej w swoim organizmie właśnie dzięki tym komórkom. Dobrze kombinuję?
Bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi, że troszkę ostatnio nauka stała się takim science, przeszła na pop science i pojawiło się bardzo dużo uproszczeń, które są czasami bardzo wygodne, żeby różne rzeczy wytłumaczyć, natomiast czasami nieco przekłamują tę rzeczywistość, bo ona nie chce być taka prosta. Przeciwciała to jest jakiś tam jeden ze znaczników tego, na ile my jesteśmy odporni, dlatego że nawet jeżeli tych przeciwciał nie mamy, to nasz organizm pamięta taką immunizację i bardzo szybko jest w stanie odpowiedzieć produkcją takich przeciwciał przy kolejnym zakażeniu czy przy kolejnej ekspozycji. Tutaj właśnie te komórki pamięci wchodzą, ale również jest jedna rzecz, która jest dosyć ważna. My mówimy o tym, że ten wariant nowy ucieka na przykład w jakiejś tam niewielkiej części, ale ucieka przed przeciwciałami neutralizującymi. Natomiast zapominamy o tym, że te przeciwciała to jest tylko część naszego arsenału, część arsenału, którym nasz organizm dysponuje. Mamy jeszcze odpowiedź komórkową, która jest równie potężna i nawet jeżeli byśmy tych przeciwciał nie mieli, prawdopodobnie ta odpowiedź komórkowa pomoże nam tym, żeby ta infekcja była znacznie łagodniejsza.
Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw epidemii w Polsce, w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówi tak: ci, którzy przechodzą chorobę łagodnie, niech się zakażają, bo im więcej przechoruje, tym większa bariera dla wirusa. Im więcej osób przejdzie łagodnie, tym większe korzyści społeczne. Zgadza się pan z tym podejściem?
No z tym się nie mogę zgodzić, dlatego że zgodnie z moją wiedzą i laboratoryjną i tą taką, że tak powiem, literaturową, no niestety zakażenie może nieść ze sobą zagrożenia długotrwałe. Nie wiemy, jak te zagrożenia będą wyglądały dla społeczeństwa, dla każdego z nas w przyszłości. Prawdopodobnie u większości te zmiany, które się pojawiają, bo pojawiają się zmiany szczególnie po tych ciężkich przypadkach, ale również po łagodnych, czy w płucach, czy w innych narządach. Prawdopodobnie mamy taką nadzieję, że one się cofną, ale pewności takiej nie mamy. Więc ja bym jednak szedł tutaj w kierunku tego, żeby jak najszybciej się zaszczepić, żeby uniknąć tych efektów długoterminowych nawet u młodszych osób.
A ile pieniędzy potrzeba, żeby wynaleźć szczepionkę? Gdybyśmy na przykład chcieli ją stworzyć w Polsce?
No w tym momencie w Polsce były próby bodajże w Gdańsku, żeby podejść do tego tematu. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że wytworzenie szczepionki to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że ktoś siądzie i wytworzy tą szczepionkę. Niedawno jeden z właściwie dwóch gigantów z branży farmaceutycznej odpadło z wyścigu. No jeden odpadł, drugi powiedzmy, że wycofał się częściowo, czy cofną się troszkę, dlatego że te szczepionki nie mają tej efektywności, która jest wymagana. Także jest to wyścig i to nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale też warsztatu, który się posiada i doświadczenia. Bo na przykład my się nie podjęliśmy walki o szczepionkę, dlatego że my w tym temacie nie mamy doświadczenia. My skupiamy się na tych rzeczach, gdzie mamy to doświadczenie, czyli zarówno identyfikacja leków, jak i badania podstawowe, jak i badania środowiskowe, analizy ewolucji wirusa. Natomiast podjęcie się przez nas tematu szczepionek byłoby kompletnie bez sensu i byłoby zmarnowanymi pieniędzmi, ponieważ zespoły, które się za to zabierają, mają kilkadziesiąt lat najczęściej doświadczeń w tym temacie i są w stanie dlatego tak szybko odpowiedzieć.
Ale mówi pan przez nas, czyli przez wasz zespół
w Krakowie. Mówię w tym momencie o moim zespole.
Rozumiem, ale czy w Polsce mamy takie zespoły, które mogłyby to rzeczywiście zrobić, gdyby im stworzyć warunki, dać pieniądze i pełne możliwości działania?
Prawdopodobnie mamy doskonały zespół profesora Jemielitego w Warszawie, który tematem właśnie szczepionek mRNA się zajmował od dłuższego czasu i tutaj na pewno potencjał by był. Natomiast również mamy w Gdańsku właśnie zespół, który pracuje na szczepionkę od dawna. Natomiast wydaje mi się, że też to zaplecze mogło być trochę zbyt skromne, żeby w tak szybkim czasie dojść do tego finiszu. Pamiętajmy, że teraz mamy firmę BioNTech, mamy firmę Moderna, bo tak naprawdę szczepionka Pfizera zaczęła się od firmy BioNTech. To są firmy, które pracowały nad konkretnymi szczepionkami mRNA już od wielu lat, łącznie ze szczepionkami na koronawirusy. Więc tam to jakby wszystko było gotowe i jeżeli mówimy o tym, jak szybko można zacząć, to tak naprawdę jak tylko zostały udostępnione sekwencje, to tam prace się rozpoczęły. Pierwsze osoby dostały tą szczepionkę już wiosną zeszłego roku. Więc też zdajemy sobie sprawę z tego, że ten wyścig tutaj naprawdę był zażarty i chociaż jak najbardziej są doskonałe zespoły w Polsce, które w tym temacie pracują, to w tym wyścigu boję się, że no, niespecjalnie mielibyśmy szansę wygrać.
Węgry dopuściły do obrotu rosyjską szczepionkę Sputnik. Dałby się pan zaszczepić?
Teraz na pewno. Nie dlatego, że jest rosyjską szczepionką Sputnik, tylko dlatego, że nie mam dostępu do żadnych danych dotyczących bezpieczeństwa albo skuteczności. Jednak ja jestem zwolennikiem tego, że stosujemy się do zaleceń EMA, czyli Europejskiej Agencji Leków, która ocenia w sposób zunifikowany to, co się wydarzy. To jest agencja, która jest połączeniem tak naprawdę ekspertów ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i jeżeli oni, jeżeli kiedykolwiek instytut z jakiegokolwiek świata złoży papiery i EMA to zatwierdzi, to również wtedy Sputnikiem się zaszczepi.
Czyli co, Węgrzy oszaleli?
Słucham?
Czy Węgrzy oszaleli?
A ja nie wiem, na jakiej podstawie podjęli decyzję i tego komentować, że tak powiem, nawet nie wiem jak.
Panie profesorze, przeglądając jeszcze dane ze świata nauki dotyczące koronawirusa, dzisiaj trafiłem na informację, że być może zwierzęta domowe trzeba będzie szczepić, psy i koty, przeciw koronawirusowi.
Brytyjscy psy uczeni... chyba słabo przenoszą koty, ale koty tutaj bardziej niż wektorem to są ofiarą, bo z tego co wiem, to głównie one mogą się od nas zarazić, wtedy zachorować, natomiast rzadko się zdarza, żeby to w drugą stronę poszło. Także no, z tym szczepieniem, no to pewnie kiedyś tak będzie można pomyśleć o tym, ale myślę, że na razie to skupmy się jednak na szczepieniu seniorów.
W kolejnych krajach pojawiają się wytyczne, żeby nosić maseczki lekarskie, a nie zwykłe bawełniane. Te bawełniane takie domowej roboty nie pomagają?
Maseczki w mojej opinii też, że tak powiem, z badań to wynika. Główną ich rolą jest to, żebyśmy my, jeżeli jesteśmy chorzy, nie zarażali tych, którzy są dookoła nas. W takim settingu nawet zalecane jest, prawda, kichanie czy kaszlenie w zgięte ramię, ponieważ w ten sposób ograniczamy emisję aerozolu. W takim kontekście również takie maseczki pomagają. Jeżeli mówimy o maseczkach do zastosowań profesjonalnych, to są już to jest sprzęt, który ma chronić nas przed ekspozycją na aerozol, na kropelki, które inni z siebie wydzielają. No i tutaj moim zdaniem jest to troszkę nadmiarowe, dlatego że osoba cywilna, która nie jest przeszkolona w używaniu tego, no jakby nie zabezpieczy się nawet mając maseczkę FFP2, dlatego że do tego potrzebny by był cały zestaw, który by chronił mnie, mówię tutaj o kombinezonie, o systemie dezynfekcji, który by chronił mnie przed takim zakażeniem. Więc ja bym się jednak, ale to jest moje prywatne zdanie, trzymał takich maseczek, czy chirurgicznych, czy takich klasycznych, żeby ograniczyć to, co wykaszlujemy i co wypluwamy z naszego organizmu, co niesie po prostu ze sobą wirusa.
Czy wrócimy do całkowitej normalności, albo prawie całkowitej normalności, czy te maseczki z nami już w przestrzeni publicznej zostaną i ten dystans społeczny będzie na co dzień nam towarzyszył?
No z punktu widzenia wirusologa to na pewno, bo takie pandemie już się zdarzały. Mieliśmy Hiszpankę 100 lat temu. Natomiast pytanie chyba jest do socjologa, bo to pytanie na ile nam zostanie, a nie wirusa zostanie.
Panie profesorze, magazyn Forbes donosi, że główny epidemiolog w USA, Anthony Fauci, zarabia więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Kilkanaście tysięcy dolarów rocznie więcej zarobił już w 2019 roku. Ma pan poczucie, że w czasie epidemii naukowcy, wirusolodzy, epidemiolodzy w Polsce zostali rzeczywiście docenieni?
Wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych to tam te zarobki są troszkę inne i mogło być już tak wcześniej, że on zarabiał więcej niż
prezydent. Tak, już było wcześniej, jeszcze przed pandemią.
także tutaj może nie zrzucajmy tego na karb tego, że w czasie pandemii należy płacić wirusologom, bo dojdziemy do takiego niebezpiecznego wniosku, że jak skończy się pandemia, to należy im przestać płacić. Generalnie uważam, że każdy powinien być doceniony i ważne od tego, czy w danym momencie jest pandemia, czy nie ma pandemii. Natomiast na pewno pojawiła się ta nauka, to co się śmieje, że pojawiło się pop science, rzeczy, których wcześniej nikt nie słyszał. No jak ktoś był z branży, że tak powiem, tak jak mówiłem, że zajmuje się koronawirusami, no to mniej więcej się orientował, a większość osób no, kiwała głową ze zrozumieniem, no tak też można. Na pewno to przeniknęło do takiej popkultury i pewnie w niej zostanie. I na pewno też no, większą wagę wszyscy zaczęli zwracać na to, że ta nauka jednak może się gdzieś tam przydać.
Profesor Krzysztof Pyrć, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Bardzo dziękuję.